Moi drodzy, stajemy dzisiaj w tej świątyni, w drugim dniu naszych rekolekcji, jak już wspomniałem. Wczoraj żeśmy sobie próbowali przypomnieć, dlaczego Pan Bóg i odpowiedział, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka. Co się takiego zdarzyło, że jednak ten człowiek podjął tą złą decyzję, ale też i o tym, że trzeba nieustannie patrzeć i słuchać, co się dzieje wokół nas i z tego wyciągać dobre wnioski do tego, aby podejmować dobre decyzje. Bo od samego początku stworzenia, gdy człowiek otrzymał tą wolną wolę, każdy z nas stoi zawsze przed wyborem. Musi wybrać jedno albo drugie. Zawsze podejmujemy decyzję. Moi drodzy, pierwsza decyzja, jak już też powiedzieliśmy sobie, pierwszego człowieka, który uległ pokusie, była błędna i za to poniósł karę, bo tego domagała się sprawiedliwość. Ale jak widzimy i przyjrzymy Stary Testament, ale też i do dnia nawet dzisiejszego, Pan Bóg nie pozostawił człowieka samego. I chociaż skończył się ten czas, kiedy człowiek z Bogiem obcował jak równy z równym, spotykał się, rozmawiał, tak jak my spotykamy się, rozmawiamy z najbliższymi, tak samo jak teraz w gronie świątecznym będziemy spotykać się z najbliższymi. Możemy widzieć, możemy dotknąć, możemy porozmawiać, powiedzieć, słuchać, oczekiwać odpowiedzi, oczekiwać uczuć, okazywania tych uczuć. Tak było i kiedyś. I mimo, że to się skończyło, to Bóg nie pozostawił człowieka. I jak zechcemy sobie sięgnąć po Pismo Święte, po ten Stary Testament, po szczególnie historię narodu wybranego, to zobaczymy, że mimo, że zasłona jakaś spadła między Boga a ludzi, to Pan Bóg na nowo zaczął człowieka uczyć o sobie samym. Pan Bóg na nowo dawał się poznawać człowiekowi. Nie tak od razu, jak to było w raju, ale powoli, krokami niewielkimi, sytuacjami, które zaistniały w życiu, żeby człowiek mógł odkrywać, kim tak naprawdę jest Bóg. Jakie są Jego największe przymioty. I można by wymieniać wiele takich sytuacji. Pod Kaina i Abla, przez Noego, Abrahama, Mojżesza, gdzie przez to takie wejście w życie tych osób Pan Bóg pokazywał swoją wszechmoc, Pan Bóg pokazywał swoją miłość, Pan Bóg prosił ich o to zaufanie, o wiarę, a trzeba było tego zaufania i żeby tą wiarę mieć, no bardzo dużo. Chociażby w przypadku Abrahama przecież miał wyjść ze swego domu rodzinnego, porzucić to wszystko. Iść do ziemi, która była mu całkowicie nieznana. Pan Bóg obiecuje mu potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, a on jest już w podeszłym wieku. Jak zrozumieć działanie Pana Boga w takich sytuacjach? Mojżesz, któremu grozi kara śmierci za zabicie Egipcjanina, ma wrócić do Egiptu po to, żeby wielkie rzesze narodu izraelskiego wyprowadzić i przez pustynię prowadzić go do ziemi obiecanej. Też do ziemi, której nie znał. Drogą, której nie znał. Ale właśnie tak Pan Bóg powoli działa. I zobaczcie, że o sobie samym, mimo że najpełniej objawił swoją miłość w swoim Synu, najpełniej objawił swoje te największe przymioty, które posiadał w chwili wcielenia Bożego Słowa, które przyszło na świat w naturze ludzkiej. To i dzisiaj każdego z nas na nowo uczy i odkrywamy. I mam nadzieję, że tak dzieje się w naszym życiu i w waszym, że odkrywamy na nowo działanie Boga w naszym życiu. I tak naprawdę, słuchajcie, nie trzeba spektakularnych wydarzeń. tych uzdrowień, które byśmy musieli wkoło widzieć, żeby uwierzyć, tak jak wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, kiedy to Jezus odpowiada uczniom Jana, powiedzcie mu o tym, co słyszycie, co widzicie. Chorzy zostają uzdrowieni, umarli zostają wskrzeszeni, chromi chodzą, głusi słyszą, niewidomi widzą. Dzisiaj, gdybyśmy się rozejrzeli, to każdy z nas by powiedział, no nie ma tego wśród nas. Jak uwierzyć? Jak sobie odpowiedzieć na to pytanie? Moi drodzy, Pan Bóg działa powoli, małymi znakami, ale działa. Ja mogę ze swego przykładu, swego życia też powiedzieć o takiej jednej, no dwóch sytuacjach, które też są ze sobą powiązane. Ale gdzie ja w tych sytuacjach widzę to działanie Pana Boga. Pierwsza sytuacja to jest pierwszy rok mojego kapłaństwa, uczę w szkole i przychodzi do mnie koleżanka, nauczycielka i mówi, że proszę księdza, moja mama jest chora. Jest już w podeszłym wieku, jest chora. Chciałabym, żeby ksiądz przyjechał i zaopatrzył ją w sakramenty, wyspowiadał, udzielił komunii świętej. Pytam się tak czysto po ludzku myśląc, już sobie układając też ten plan dnia, który mam, może jakie te zajęcia wszystkie są, ile jeszcze godzin mam być w szkole, jaki jest stan, czy jest taki mocny, krytyczny, czy jeszcze jest w miarę. No ona mówi, nie, no jeszcze nie jest tak źle, jest jeszcze w miarę. No i umówiliśmy się na drugi dzień po lekcjach. Miałem 2 godziny, więc gdzieś około godziny 10, że przyjadę i pomodlimy się i zrobimy wszystko. Przychodzi drugi dzień, słuchajcie, jest pierwsza godzina lekcyjna. W połowie godziny lekcyjnej przychodzi ta kobieta, ta nauczycielka i mówi, proszę księdza, już nie będę księdza fatygować, mamusia w nocy zmarła. No słuchajcie, dla mnie, jako dla kapłana, to była tragedia. No, dzieciaki, że tak powiem, w szkole pytały, co się dzieje, no ale już katechezy nie mogłem poprowadzić dalej, bo nie zdążyłem w pewien sposób. Ale dlaczego nie zdążyłem? Bo zacząłem kombinować czysto po ludzku, że jeszcze jest czas, że jeszcze się uda, że nie dopuszczamy do siebie też, i to dzieje się w naszym życiu cały czas, nie dopuszczamy do siebie, że ta chwila śmierci może przyjść niespodziewanie i przychodzi niespodziewanie. I druga sytuacja, kiedy będąc na plebanii dostaję telefon, żeby jechać do szpitala, bo jest pan z wypadku i trzeba śpieszyć się, bo to też już policzone są sekundy. I nauczony tym pierwszym przykładem, słuchajcie, już nie ma nic ważniejszego w takiej sytuacji, jak tylko to. Więc siadam w samochód, mieliśmy w kaplicy szpitalnej wszystko. I święte oleje, i Najświętszy Sakrament, więc jadę bez niczego. Zajeżdżam na oddział ratowniczy, lekarz mówi, proszę księdza, ksiądz ma cokolwiek robić, to proszę robić, bo to już praktycznie minuty zostały. Więc idę do kaplicy i ku memu zdziwieniu, słuchajcie, nie mam niczego. Się okazało, że kolega jak odprawiał mszę, szczególnie w oleju nie mam, szczególnie jak w niedzielę odprawiał mszę, zobaczył, że trzeba byłoby uzupełnić. Więc wziął do uzupełnienia, a nie odłożył na miejsce, nie zawiózł. Więc trzeba jechać znowu na parafię i ten czas już leci. A tu minuty zostały tylko, jak lekarz mówi. I moi drodzy, nie jeden pewnie przepis drogowy złamałem, ale była też modlitwa do Matki Bożej, żeby zdążyć gdzieś do opatrzności Bożej, żeby udało się. I faktycznie zajechałem na parafię, wziąłem to, co trzeba, wróciłem do tego szpitala, na spokojnie żeśmy już się pomodlili i jeszcze po wszystkim z rodziną, która tam była, zaczęliśmy odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. I z chwilą, gdy powiedzieliśmy ostatnie Amen, na ekranie pojawiła się ciągła linia. Pan zmarł. Dla mnie nie trzeba większego znaku. Dla mnie też zawsze to będzie i do końca życia będę o tym pamiętał, że to jest ewidentne właśnie działanie Pana Boga. Pomodlić się, zaufać, ale też i natychmiast podejmować decyzje i działać. I wtedy Pan Bóg nas poprowadzi i też da ten czas, żebyśmy mogli go jak najlepiej wykorzystać. I moi drodzy, w Piśmie Świętym też mamy podobnych wiele sytuacji, które zdarzają się w naszym życiu i dzisiaj może w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę też na to takie działanie Pana Boga, który nie wymaga od nas dużych spraw i dużych rzeczy, które by nas przerastały. Pamiętamy historię wodza wojsk Naamana i proroka Elizeusza. Naaman, który pochodzi z narodu obcego, nie jest z narodu izraelskiego, zachorował na trąd. Dowiaduje się, że w Izraelu jest prorok Elizeusz, który może go uzdrowić. I wybiera się w drogę. Zabiera wielkie bogactwo, służbę, swoją świtę, też dary podarunkowe, żeby z wdzięczności złożyć prorokowi. Staje u drzwi proroka z prośbą o to uzdrowienie i jest zaskoczony. Prorok nawet osobiście nie przychodzi do niego, tylko wysyła swego posłańca i przez posłańca mówi mu: idź 7 razy, obmyj się w Jordanie. Takie trudne? Nie, prosta sprawa. Ale znowu czysto po ludzku ten wódz Naaman mówi: jak to? Gniewa się, wręcz jest zły, rozgoryczony. Przecież sądziłem, że ten Boży sługa, Boży mąż podejdzie do mnie, wezwie imienia Pana, wyciągnie rękę, podniesie nad miejsce chore i zostanę uleczony. Że stanie się wielki cud, czy u siebie w państwie, w Damaszku, rzeki, które płyną, są gorsze niż Jordan? Ale całe szczęście, że miał mądre sługi, bo przejeżdżając w drodze powrotnej nad Jordanem, ci słudzy mówią: Panie, jaki problem w tym, żebyś wszedł teraz do Jordanu i obmył się? Przecież gdyby ci kazał zrobić coś niemożliwego, dał ci trudniejsze zadanie, podjąłbyś się tego. A tu taka prosta sprawa. Trzeba tylko wysiąść z powozu i 7 razy zanurzyć się w rzece. Daje się namówić, zanurza się, bierze tą kąpiel w Jordanie i staje się zdrowy, staje się uleczony. I moi drodzy, w naszym życiu jest podobnie. Jezus, gdy Go prosimy i Bóg, gdy Go prosimy, a nawet gdy nie prosimy, stawia przed nami różne wyzwania, stawia przed nami różne sprawy, prosi nas o konkretne postawy, o konkretne czyny, ale to są błahe czyny, proste. I też, moi drodzy, gdy chorujemy, albo powiedzmy, gdy chcemy rozwinąć naszą wiarę, to dzisiaj szczególnie zdarza się tak, że latamy, jeździmy, szukamy cudów. Może msza o uzdrowienie, może gdzieś kogoś usłyszymy, że ma objawienia, ktoś ma może jakąś cudowną moc. I nawet jesteśmy w stanie pokonać setki kilometrów, żeby pojechać do człowieka, który może jest znachorem czy jakimś uzdrowicielem, ale przecież ta jego moc nie wiadomo skąd pochodzi. I ja bym powiedział, po co latać i szukać, skoro właśnie mamy takie proste sprawy w zasięgu ręki. I warto sobie dzisiaj też odpowiedzieć, czy wierzę w te działanie, które jest Bożym działaniem w sakramentach, w tych najprostszych znakach. Bo nie potrzeba wiele wysiłku ani działania, żeby właśnie uklęknąć przy krat konfesjonału, żeby skorzystać z tego Bożego miłosierdzia. Czy wierzę w te drobne, małe znaki, przez które działa Boża łaska w innych sakramentach, czy na przykład w chrzcie? Jest tylko polanie wodą, wezwanie Trójcy Świętej. W bierzmowaniu jest na przykład tylko namaszczenie olejem. A w końcu w Eucharystii dostaję, otrzymuję, gdy podchodzę do Komunii Świętej, mały opłatek, okruch chleba. I teraz znowu, czy wierzę w to, że Eucharystia może stać się moim uzdrowicielem, moim uleczeniem, moim lekarstwem na te problemy, na to wszystko, co mnie w życiu spotyka? Mała, prosta sprawa. Nie wymaga takiego wysiłku, żeby otrzymać to, co jest nam potrzebne. A może właśnie zachowujemy się tak jak ten prol, tak jak ten wódz Naaman, albo tak jak ja w tej pierwszej sytuacji, kiedy zaczynamy myśleć czysto po ludzku, rozkładać na czynniki proste, układać, bazując tylko na swoich siłach, na ludzkiej mądrości, całkowicie nie ufając Panu Bogu, ani Mu nie zawierzając. I warto sobie też dzisiaj odpowiedzieć, jaka jest moja wiara właśnie wobec tych prostych znaków, przez które Pan Bóg do mnie mówi. I odpowiedź trzeba sobie udzielić, każdy musi udzielić sobie sam. I moi drodzy, dzisiaj jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, której dotyka święty Mateusz w Ewangelii. Faryzeusze przychodzą do Jezusa. Ci, którzy uważają się za elitę, za władców, za tych przywódców narodu izraelskiego, którzy mają pełnię władzy, bo to oni znają prawo, bo to oni znają przepowiednie. I pytają się go wprost, jakim prawem to czynisz? Dlaczego głosisz Królestwo Boże? Dlaczego uzdrawiasz? Dlaczego przebaczasz i odpuszczasz grzech? Jakim prawem to czynisz? A Jezus, znając ich przebiegłe myśli i podstęp, zadaje też pytanie. Od kogo pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? I patrzcie, jaka jest prosta kalkulacja, jaki mechanizm. Już też czysto po ludzku. Jeżeli powiemy z nieba, to zarzuci nam, dlaczego nie uwierzyliśmy Janowi. Jeżeli powiemy od ludzi, to ludzie nas zlinczują, przestaną nas słuchać, przestaną nas uważać. Stracimy swoją pozycję. Więc wybrali trzecią odpowiedź. Nie wiemy. Nie chcieli nic zmienić w swoim życiu. Dobrze im było, tak jak było. I czy dzisiaj my również podobnie się nie zachowujemy? Kiedy przychodzi nam stanąć w konkretnej sytuacji i opowiedzieć się za Bogiem albo przeciw. Kiedy przychodzi nam w konkretnej sytuacji życiowej konkretne czyny nazwać grzechami. Albo czyjeś postępowanie, albo nawet swoje postępowanie, spojrzeć na nie i powiedzieć, źle robię. Ale jeżeli powiem, że źle robię, albo ktoś źle robi, to muszę dalej podjąć kroki, żeby to życie zmienić. I często wychodzi tak, że jednak nie chcemy nic zmieniać w swoim życiu. I po prostu mówimy, nie wiemy. Po prostu odpychamy od siebie te myśli. Jak najdalej. Właśnie po to, żeby żyć spokojnie, tak jak do tej pory. A trzeba właśnie tej konkretnej decyzji. I znowu, jeżeli spojrzymy w Stary Testament, w te dzieje Mojżesza i narodu wybranego, to zobaczymy, że w pewnym momencie Pan Bóg, szanując wolną wolę człowieka, nie zmusza go do niczego, ale daje wybór. Wręcz prosty wybór. Dziś kładę przed Tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Życie albo śmierć. Wybieraj. Nie ma opcji pośredniej. Albo jedno, albo drugie. I dzisiaj przed nami również stoi ten sam wybór. Albo jestem chrześcijaninem i idę za Bogiem, i robię wszystko, co w mojej mocy, mimo moich słabości. I staram się zaufać, staram się uwierzyć, aby to moje życie było jak najlepsze. Albo jestem przeciw. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj wybieram sobie z tych przykazań, które dał Pan Bóg, to, co mi pasuje. Inne może najchętniej bym zmienił. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj swoje postępowanie albo postępowanie swoich dzieci czy najbliższych tłumaczę tym, że świat się zmienia, że świat idzie do przodu, że niektóre sprawy już odeszły w niepamięć, że to historia trzeba iść z postępem. I wręcz tak od wszystkich, i często też tak bywa, że nawet od najbliższych, albo i od samego Boga byśmy żądali, żeby zmienić, bo potrzebna jest rewolucja, potrzebna jest zmiana. Nie ma czegoś takiego. Jest konkret. Albo tak, albo nie. I moi drodzy, zachęcałbym was do tego, żeby właśnie nieustannie szukać też w swoim życiu takich drobnych działań Pana Boga. Odnajdywać. Czasem też jest tak, że są sprawy trudne, nierozwiązywalne, a jednak z perspektywy czasu, gdy spojrzymy, to zobaczymy, że ułożyło się dobrze, że udało się. I teraz zapytać się też tak naprawdę, czy to moimi siłami, czy to jednak Boża opatrzność, Boża łaska. I zachęcam was do tego, żeby w sposób szczególny i w ten czas Adwentu, tych świąt, już podejmować konkretne decyzje, nie czekać na później. Bo może okazać się, że stracimy tą największą, jedyną chwilę i najważniejszą. Od razu działamy, idziemy za impulsem, za tym powiewem Ducha Świętego i łaski.